Dzień dobry, panie pośle.
No dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Dzisiaj telefonicznie, ale rzeczywiście tak. Doczekaliśmy się tych 100 konkretów. Chodziliśmy z tymi kartkami, badaliśmy, ja nawet myślałem, że one będą schowane, ale nie, Donald Tusk nie chowa 100 konkretów, jest zadowolony, chociaż wydaje się, że niewiele z tego udało się zrealizować. Jak to będzie? Te 100 konkretów pójdą pod stół, czy one jednak gdzieś tam będą się pojawiać jeszcze?
No panie redaktorze, no nieszczęście Tuska, jak doświadczenia chyba w tym zakresie, to było określenie ilości i czasu. I tutaj był łatwy do złapania. Zazwyczaj nie określa czasu, tylko mówi, że kiedyś zrobię. Albo mówi, że 5,19 będzie kosztowała benzyna, ale nie mówi w jakiej walucie. Więc on zawsze sobie jakąś furtkę zostawia do potem takich własnych imaginacji. Natomiast tutaj dał się złapać i to widzę, że sumiennie Prawo i Sprawiedliwość to wykorzystuje. Ja jestem trochę niezadowolony, dlatego że byłem autorem zespołu, który miał rozliczyć te 100 dni, ale nie ma czego rozliczać. No, pozbawił pracy ludzi i tyle. No, z jednej strony można się cieszyć, a z drugiej strony płakać z tego powodu, że ludzie dali się nabrać po prostu zwyczajnie na Donalda Tuska i jego prawdomówność. No, jak widziałem badania, to 22% Polaków uważa, że Donald Tusk te 100 konkretów, nie ma pretensji o te 100 konkretów, czyli dzisiaj realne poparcie dla Donalda Tuska to, że jego żelazny elektorat w wielkości 22% badanych. Było 100 konkretów, nie ma 100 konkretów. Nie ma konkretów w ogóle, proszę państwa. Jest nienawiść, jest szczucie, jest zasuwanie ludzi. Już dochodzą do mnie takie głosy, że niektórzy pracownicy albo będą donosić na byłych swoich pracodawców, albo wynocha. Więc myślę, że takie sytuacje są naganne po prostu.
Są naganne, ale są także powszechne w polskiej polityce. Być może zdaniem niektórych także powszechniejsze przez ostatnie 100 dni, bo i takie opinie się pojawiają. Proszę powiedzieć, panie pośle, na ile jest tak, że wyborcy będą gotowi wybaczyć Tuskowi, Donaldowi Tuskowi, rządowi, że w zasadzie no, trochę ich oszukał?
Z badań wynika, że tak naprawdę wyborcy w części nawet nie oczekiwali wykonania tych 100 konkretów 100 dni. Niektórzy mówią, że, a to już jest naprawdę bezczelność, że to nie jest wykonane, dlatego że rząd powstał o miesiąc za późno, a PiS specjalnie powoływał dwutygodniowy rząd, żeby tych 100 konkretów nie wykonać. No to już jest absurd, który do księgi Guinnessa powinien być zapisany. Przez te 100 dni nie liczy się od chwili.
Panie pośle, gdzieś głos, coś się stało z głosem, zaczął strasznie dudnić, nie wiem, kwestia słuchawek czy czegoś innego. A teraz już w ogóle nie słyszymy, to może połączmy się powtórnie. Zaraz z tej rozmowy wrócimy, może uda się ustabilizować połączenie z posłem Markiem Jakubiakiem, a tą chwilę na odnowienie połączenia spędzimy razem z zespołem The Beatles. I wracamy do studia i mam nadzieję wracamy do stabilnego, już twardego jak skała połączenia z Markiem Jakubiakiem. Panie pośle, dzień dobry raz jeszcze.
No tak, tak.
Jest, teraz jest.
Ta piosenka mnie po prostu rozwaliła mi konstrukcję.
Ale to budujmy emocje na nowo, może się naładujemy tą emocją. Proszę, to jeszcze raz, zadałem pytanie o to możliwość oszukania, że te 100 konkretów, miało być 100 konkretów Donalda Tuska, obietnica. Donald Tusk mówił dużo, mówił bardzo dużo w Tarnowie, kiedy to przedstawiał, powiedział tak. Te 100 konkretów będzie. Tu nie chodzi o pieniądze. Kiedy wrócą do władzy ludzie uczciwi, to pieniądze znajdą się niemalże automatycznie. Tak mówił Donald Tusk. Potem się okazuje, dzisiaj mówi, że budżet jest w złym stanie i nie ma pieniędzy. Wyborcy Platformy, wyborcy Trzeciej Drogi, Szymona Hołowni, PSL-u, wyborcy Lewicy, wybaczą to Tuskowi, czy nie wybaczą?
Nie, no wie pan, no to pytanie, to stwierdzenie Tuska należy podsumować jednym zdaniem. To znaczy, że ludzie prawi i uczciwi nie doszli do władzy, dlatego pieniędzy nie ma. No, skoro tezę taką zbudował, to tą tezę trzeba po prostu zwyczajnie zakończyć i podsumować. A prawda jest dziś taka, że pieniądze były, ale się zmyły. Dzisiaj powtarza się stare slogany z rządów poprzedniego Tuska, który mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie, no i co tam jego minister to mówił. I to jest po prostu zakłamany człowiek, który no, w życiu prawdy nie powiedział, no, cytując tutaj klasyka. Tak więc ja nie wiem, czego ludzie się spodziewali. Ja w całej kampanii wyborczej mówiłem o tym, jak będzie, jak Donald Tusk dojdzie do władzy. I to się co do joty sprawdza. Zaczynamy od tego, że demokracji łeb zaczyna być ukręcany w postaci manifestacji. Już nie będziecie mogli państwo manifestować tak, jak to było za Prawa i Sprawiedliwości. Już się zaczęły prowokacje policyjne, teraz jest brak pieniędzy. Z kim Donald Tusk współpracuje? No cóż, doszła do mnie dzisiaj taka informacja, ale ona jest sprzed dwóch dni, że telewizja Bielsat, która dla Polaków na Białorusi była jedynym źródłem informacji, przestała być finansowana przez Telewizję Polską. Czyli inaczej mówiąc, już Łukaszenka się cieszy. No i kto będzie płakał, kto będzie się cieszył, pytam się. Niemcy się cieszą, ten Łukaszenka się cieszy, Polacy będą płakać. I to jest cały Donald Tusk. Tylko ja się cały czas zastanawiam, jak Władysław Kosiniak-Kamysz to może tolerować. Jak Marek Sawicki to może? Jak Zgorzelski na to patrzeć wszystko może? Czy oni naprawdę zajęli się tymi małymi, drobnymi sprawami i nie widzą, w jakim kierunku Polska idzie? Jak Hołownia? No przecież oni mówią, że są patriotami, bo jaki Tusk jest, to wszyscy wiemy. To, że Tusk przejął władzę, to on nie wziął resortów trudnych. On wziął resorty siłowe. On wziął prokuraturę, on wziął Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, MSW. Kosiniakowi dał wojsko, no bo wiadomo, że wojsko to NATO. Kosiniak nic sam nie zrobi, ale tam swojego człowieka wsadził. Tak więc Tusk się na cztery łapy wykuł i teraz ja tylko patrzę, kiedy zaczną mu policjanci przeszkadzać. Już widzę, że zaczyna podgadywać w ich kierunku i zaczyna namawiać elektorat, żeby na niego głosować jako jedyną osobę sprawczą, a nie hamulcowego takiego jak Kosiniak-Kamysz czy Hołownia. Myślę sobie, że tam się za tymi, że tak powiem, kotarami już zaczynają polityczne gry, ale to niedobrze dla nas, dlatego że ja nie widzę alternatywy jakiejś wielkiej. Nawet jeżeli Kosiniak-Kamysz mają 120 głosów dzisiaj i połączą się na przykład z częścią, czy zrobią rząd techniczny razem z Prawa i Sprawiedliwości częścią, Konfederacji, no to powstanie większościowy rząd. I to by była jakaś chyba tylko jedyna szansa, bo na wcześniejsze wybory, jak widzę, nie ma co liczyć.
Raczej wyborów nie będzie, raczej będą stali sztywno w jednym twardym szeregu. No a z drugiej strony jest tak, że ten szereg na razie się nie kruszy. Nawet aborcja nie skruszyła jedności tej koalicji rządzącej. Pytanie, co mogłoby skruszyć? Czy kłopoty ekonomiczne, czy niewypełnianie kolejnych obietnic? To może być coś, co nagle powiedzą, no nie, nie możemy tak robić, musimy coś ludziom z tych obietnicy dostarczyć. To może być ten kość niezgody w szeregach koalicji rządzącej?
Kością niezgody mogą być tylko stanowiska i pieniądze. Bo jak widzę, to tak zwane koryto, które do niedawna było straszliwie krytykowane za to, że w życiu tylu wiceministrów nie było, tylu ministrów i tak dalej, dziś jest ponad 130, proszę państwa. To już jest po prostu jakaś generalnie hipokryzja totalna, polegająca na tym, że tam dzisiaj 1/3 Sejmu siedzi w rządzie. I tak naprawdę, jeżeli nie ma głosowań, to Sejm jest pusty. I to mnie generalnie denerwuje, że po prostu no Nie, no żadnego sumienia. No nawet, wiecie państwo, gdyby tak jeszcze zawstydzili się, albo jakieś rumieńce dostali, żeby dali taki znak, że może my się z tym nie zgadzamy. Nie! Pełnymi łapami z tego koryta czerpią ile mogą, no. Jeżeli ktoś mi pokaże takiego ministra, który powiedział, nie, nie, ja za dużo zarabiam. No gdzie? Przez to podwyżki idą. Przecież urzędnicy dostali natychmiast podwyżki. Tam się o sferę budżetową tylko i wyłącznie dba. A pytam się, a gdzie są emeryci? A gdzie są przedsiębiorcy? I tak dalej, i tak dalej. To mówi się tylko, że się im pomoże. No to mówić to sobie można. Natomiast jeżeli chodzi o 100 konkretów, proszę państwa, no to jest przykład po prostu takiej indolencji tego rządu, lekceważenia społeczeństwa, lekceważenia narodu polskiego. Teraz ten Tusk cały atakuje Glapińskiego, no wiadomo dlaczego, przecież to wszyscy wiemy dlaczego. Dlatego, że chce przejąć po pierwsze rezerwy walutowe w wysokości 180 miliardów dolarów i chce przejąć 380 ton złota i tak pokierować sytuacją, żeby złotówka w stosunku do walut obcych spadła, czyli żebyśmy za jedno euro na przykład płacili 6 zł albo 5,19, bo to taka jego cyfra, i wtedy dopiero wprowadzić euro. To my wprowadzimy euro na niezwykle niekorzystnych sytuacji. Niezwykle niekorzystnej sytuacji. I Donald Tusk po prostu idzie na rozbicie państwa, no, polskiego. Waluta się już nie liczy. Za chwilę, dlaczego armię odpuścił? Dlatego, że za chwilę armii nie będzie, bo będzie europejska. A skoro już nie będziemy mieli waluty, nie będziemy mieli armii, prokuratura już się zgłosił do europejskiej prokuratury, więc prokuraturę będziemy mieli europejską za chwilę, a nie polską. I do tego wszystkiego jeszcze nałoży się pisanie nam książek edukacyjnych do szkół podstawowych i średnich przez Niemców, jak to powiedziała pani Mucha. I proszę państwa, leżymy do góry podwoziem i nic nie zrobimy, no. Chyba, że będziemy musieli wyjść na ulicę i z powrotem państwo polskie budować, no. To jest po prostu tak nieodpowiedzialny to był ruch ze strony różnego rodzaju ludzi, którzy na złość babci sobie uszy odmrozili, że wzięli takiego szkodnika, który jawnie mówił o tym, że jest proeuropejski absolutnie, że waluta, że to jest kultura śmierci poprzez aborcję do 12 tygodnia, że on jest za tym, mimo że przedtem był przeciw i tak dalej, i tak dalej. No, powiem szczerze, że musimy wszyscy w lustro popatrzeć bo teraz się okaże, że nikt na niego nie głosował. To trzeba się popatrzeć w lustro i zadać sobie pytanie, czy dobrze się zrobiło. Bo następne wybory, jakiekolwiek by nie były, a szczególnie do Europarlamentu, to lustro musi nam powiedzieć, na kogo głosować. Ponieważ jeżeli wybierzemy znowu tych Cimoszewiczy, tych pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego, jeżeli wybierzemy tę nomenklaturę, która już komunizm wprowadzała na świecie i w Polsce, to proszę państwa, nic się nie zmieni. My musimy po prostu, zwyczajnie prawica musi wygrać te wybory, no. I szczerze mówiąc, no to zadanie gigantyczne, ale ja jakoś nie widzę tej kampanii wyborczej do samorządów. Jakoś tego nie widzę w ogóle. No Warszawa zablokowana jest plakatami prezydenta miasta. Wiadomo, jego komunikacja miejska, to w cudzysłowie oczywiście. Natomiast ciekawi mnie, dlaczego inni nie biorą udziału w tym, aż w takim zakresie jak na przykład Trzaskowski.
To właśnie Trzaskowski, Marek Jakubiak naszym gościem, poseł Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Wiele osób mówiło, że Donald Tusk, no właśnie, powinien się bać, powinien móc, czy powinien mieć taką obawę, że za jego plecami są konkurenci, jest Rafał Trzaskowski. Na ile jest tak, że Donald Tusk może w ramach tego, jak będzie rządził, tracić nie tylko poparcie, ale także wpływy we własnej partii? Nagle te 100 dni, te 100 konkretów, nie teraz, ale za pół roku, za rok, staną się kulą u nogi Donalda Tuska, bo wyjdzie Rafał Trzaskowski i powie: panie premierze, pan nie dowiódł 100 konkretów, teraz pora na mnie.
A pan myśli, panie redaktorze, nasz drogi Łukaszu, że taki Trzaskowski to nie pamięta, co się ze Schetyną stało?
No myślę, że doskonale ten przypadek przestudiował.
A przepraszam bardzo, a gdzie są jego starzy koledzy, którzy w Sejmie mogliby mu ewentualnie zagrozić razem z panią marszałek Sejmu? Gdzie oni teraz są? Nie w sanatorium pod tytułem Senat?
Są rzeczywiście, tam jest ich miejsce, tu może mają fotel senatora, może mają bardzo, bardzo ważną funkcję marszałka senatu, która bardzo ważna, bardzo
tak,
dużo...
są, no.
Tak, tak. I teraz rzeczywiście, ale czy Rafał Trzaskowski byłby zdolny i czy w ogóle jest taki...
Nie, to jest ciapa. Nie, tam panie redaktorze, Trzaskowski nie ma żadnej woli walki, ten człowiek wszędzie na siłę jest skierowany. To jest prezydent Warszawy, on jest na siłę prezydentem Warszawy, nie ma komu być, no, z ich strony. Natomiast on pilnuje tylko tych geszeftów, tych wszystkich... niech pan zobaczy, kto do rządu wszedł Donalda Tuska. No, przecież to jest administracja warszawska. Przecież minister finansów zajmował się finansami Warszawy do niedawna. To są najbardziej zaufani ludzie Tuska. Więc tak Trzaskowski, jak i Tusk są jak co najmniej Putin i Miedwiediew, no. Oni idą ręka w rękę. Jeden drugiego nie zdradzi nigdy, dlatego że trzymają ich interesy.
I będą tak iść dalej. No dobrze, patrzę na to, jak wyglądają te 100 dni rządu Donalda Tuska i zastanawiam się, czy to jest dzisiaj święto. Donald Tusk wydaje się być zadowolony. Wydaje się, że ma pomysł na to, jak dalej prowadzić. Kolejne wojny przed nami. Wojna z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Po co ta wojna Donaldowi Tuskowi?
No, chce euro wprowadzić przede wszystkim. Tak jak mówiłem przed chwilą, no, Polska ma być pozbawiona waluty i tak naprawdę w tym przypadku nie będzie mogła się bronić przed czymkolwiek Narodowym Bankiem Polskim, bo jak wiadomo, Glapiński czołowy zarzut ma taki, że wspierał rząd. A kurczę, który miał wspierać? Berliński? Przecież od tego jest właśnie, żeby wspierał rząd polski. Im się wszystko, tak jak w TOK FM-ie ktoś tam powiedział, że jak przeczytał te zarzuty, to po prostu się roześmiał. Śmiał i tak z 5 minut trwało. No to jest tak nadmuchane, to jest tak perfidne. Wiedzą, że Trybunał Stanu został obsadzony przez mecenasów, sędziów, którzy skazywali między innymi, czy tam prowadzili postępowania przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy innym. No tacy zasłużeni już. No więc jak oni mają orzekać? No to oni chcą postawić teraz pod byle pretekstem, bo to są byle preteksty. Nigdy Narodowy Bank Polski nie miał takich wyników jak teraz. Nigdy. Więc pytam się, co trzeba robić, żeby oni byli zadowoleni? No trzeba być od nich. Bo jeżeli się nie jest od nich, no to wszystko jest źle. Wszystko jest źle. Żeby Glapiński nawet tam 500 ton złota kupił, to też będzie źle, bo to jest działanie na szkodę rynku. Albo oni mówią, że finansował dług państwa. Przepraszam, od czego jest Narodowy Bank Polski? Jak nie od ratowania złotówki. Przecież on ratował złotówkę za wszelką cenę. Mówiłem taki prosty przykład. To każdy finansista może potwierdzić, bo przecież oni twierdzą, że wpływ Ukrainy, czy wojny na Ukrainie nie miał wpływu na inflację w Polsce, czego najlepszym dowodem jest to, że po 3 miesiącach rządów Tuska inflacja spadła do 2%. Rozumie pan? To jest zasługa Tuska.
No ale ludzie, ale może część osób...
Oni się wszyscy razem powinni w psychiatryku u Klicha spotykać, no.
Ale to może ludzie to kupią. Może jest tak, że Donald Tusk ma doskonale wycyzelowane sondaże i mówi, no patrzcie, powiemy, że po 3 miesiącach naszych rządów inflacja spadła i to jest nasza zasługa i ludzie to kupią, ludzie w to uwierzą. Tak
i
można prowadzić politykę.
Nie, to spadła.
I to szybciej niż zapowiadałem, bo jeszcze w kampanii Donald Tusk powiedział, że ta jednocyfrowa czy inflacja w okolicach celu to będzie w ciągu kilku miesięcy, a tu proszę kilkunastu miesięcy, a tu 3 miesiące i już jest.
Czarodziejską ruską, tak.
No dobrze, a finanse publiczne w takim wypadku, jak to będzie wyglądać? Bo tutaj
jest,
Donald Tusk powiedział, że odziedziczyli w bardzo trudnej sytuacji budżet, to jest
tak,
w rozsypce.
Tak. Bardzo zła sytuacja, panie redaktorze. Ja ostatnio na Komisji Ochrony Środowiska mam taką ulubioną pani minister, pani Zielińska, która opowiada takie androny, że ja po prostu pękam ze śmiechu. Ostatnio powiedziała tak, że większość programów to są programy upadłe, bo nie miały finansowania z Unii, a teraz ona jest z powodzeniem prowadzi dalej. Więc powiem, że po pierwsze, ich perfidia polega na tym, że mieli wpływ na to, ku uciesze Unii, żeby była sprawa jasna, Polska nie otrzymała należnych Polsce środków. W związku z tym Glapiński ratował co mógł, ale oni już tego nie biorą, tylko oni stawiają zarzuty, że ci wniosków nie napisali. A z kolei Morawiecki po co miał te wnioski pisać, skoro tam po drugiej stronie mu mówili, co byś nie napisał i tak nie dostaniesz. Więc mamy tu perfidię, kompletną perfidię, która po pierwsze działała na szkodę państwa polskiego i gdyby ktokolwiek wniosek napisał na przykład do Trybunału Stanu przeciwko właśnie Donaldowi Tuskowi, że działał na szkodę państwa polskiego w zakresie hamowania przepływu środków finansowych z Unii do Polski, to byłby to wniosek zasadny. A tylko, że ciężki do udowodnienia, bo Tusk wszystko robi rękami czyimiś, nie swoimi. Więc myślę sobie, że on, tak jak Tusk kiedyś na spotkaniu powiedział, że PiS jak dojdzie do władzy, to was wszystkich powsadza. Może PiS nie dojdzie do władzy, tylko inna partia dojdzie do władzy. I ja uważam, że to, co się w tej chwili w Polsce dzieje, musi być podsumowane. Musi być podsumowane prawnie. To nie może być tak, że konstytucję to się po prostu traktuje jak napis na dropsach. To tak nie może być po prostu. W ten sposób się rozwala państwo, a państwo jest spięte ustawą zasadniczą, jaką jest konstytucja, na którą my, obywatele, wyraziliśmy zgodę. I na inną nie wyrażaliśmy zgody. Więc to jest wypowiedzenie układu zbiorowego państwa polskiego i na to, zdaje się, idą. Więc myślę, że to prawda, ja nie jestem za tym, żeby ludzi wywoływać gdzieś na ulicę i tak dalej, bo to się zawsze źle kończy. Natomiast będą następne wybory. Ja wiem, że 2-3 miesiące przed tymi wyborami będą znowu kłamstwa, znowu obietnice, znowu szczucie, ale my już musimy wiedzieć, kto to jest Tusk, co to jest Platforma. My to wszystko musimy już wiedzieć.
I musimy się z tym orientować. Dobrze, to już na koniec podsumowując tę naszą rozmowę. Jak dalej się będzie zachowywać koalicja?
Koalicja ten wózek będzie pchała. Oczywiście tam do koryta jest coraz więcej ludzi. Tam się, muszę to powiedzieć jako prawicowiec, że naprawdę z uznaniem patrzę na partię Razem, która co prawda ma zupełnie inne poglądy na świat niż ja, ale oni sumiennie powiedzieli, że skoro nie będziecie realizowali naszych postulatów, my nie będziemy brali udziału w rządzeniu państwem w taki sposób, jak wy chcecie. Tylko tyle, że ja ich wzywam do odwagi przy głosowaniach również. Natomiast ich stosunek do CPK, do rozwoju państwa polskiego, do bezpieczeństwa, no powiem szczerze, że no naprawdę jakby posłuchać tak uważnie, co oni mówią, no to tylko brawo bić, no. To takiej opozycji i takich partii politycznych z takim podejściem do państwa polskiego w zakresie obronności i rozwoju inwestycyjnego, no to co tu dużo mówić, no nie tam, że zachwycony jestem, tylko tak po prostu tak powinno być. To Platforma Obywatelska powinna się od pani Pauliny Matysiak uczyć patriotyzmu.
I uczyć także tego, jak działać. No właśnie, to stanowisko partii Razem Lewicy jest ciekawe. A co będzie dalej na przykład w tej kadencji z kołem Kukiz 15? Różne są sfary w samej Zjednoczonej Prawicy. Morawiecki kłóci się z grupą Ziobry, czy grupa Morawieckiego z grupą Ziobry, tak trzeba byłoby powiedzieć właściwie. Jak się w tym aspekcie odnajduje koło poselskie Kukiz 15?
Znaczy, my żeśmy się odnaleźli od razu, dlatego że żeśmy ocenili sytuację i ta sytuacja dokładnie jest taka, jaką my żeśmy nakreślali na samym początku, że w sposób zorganizowany Prawa i Sprawiedliwość powinno podzielić się na trzy kluby przynajmniej. Te kluby powinny być spięte jednym prezydium, ale powinny mieć trzy głosy, trzy głosy z mównicy, w komisji etyki powinni mieć trzech przedstawicieli i tak dalej, i tak dalej. Dziś są bardzo samotni, bo co prawda ich jest 190, ale to nic nie robi, dlatego że to 190 to jest za mało, żeby było 230. Notorycznie Prawo i Sprawiedliwość i jej członkowie nie przychodzą do Sejmu w ilościach od 12 do 20 osób nawet na posiedzeniu, więc i dyscypliny brakuje i to, że oni w tej chwili zaczynają mieć różnice w poglądach, może doprowadzić do sytuacji takiej apatii politycznej, takiej apatii. A gdyby to było podzielone, tak jak żeśmy mówili, to wszyscy razem byśmy szli po zwycięstwo. To inaczej zupełnie działa. Natomiast dzisiaj, jeżeli będą te swary, i tu bym chciał zacytować jedną z ważniejszych książek dla dzieci, że po co te swary głupie, i tak wszyscy wylądujemy w jednej zupie. Więc prawdę powiedziawszy, panowie powinni się ogarnąć, że skoro postanowili w jednym klubie być, to powinni być jednością i nie powinni w tej chwili z okazji wyborów jakichkolwiek wyciągać swoje różnice. Tak postanowili i tak powinni robić. To, co teraz robią, jest błędem.
I na tym błędzie...
Bo tu kampania wyborcza, za chwilę wybory,
a tutaj swary. Ciekawe, jak ten obóz ma wygrać.
Dlatego trzeba było się do tego przygotować inteligentnie i nie trzeba było mówić o pięściach żadnych, tylko trzeba było po prostu usiąść, wziąć kartkę i napisać, jak prawica powinna wyglądać. A do wyborów, tych wyborów samorządowych powinniśmy iść jednym blokiem, a Prawo i Sprawiedliwość znowu idzie samo.
I zobaczymy, jak to się skończy. Marek Jakubiak, poseł Koła Poselskiego Kukiz 15, był jak co piątek naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.